Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
13 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Witam i zapraszam jak w każdy wtorek na Magazyn Spraw Europejskich. Pomoże Polska Europa. Dziś porozmawiamy o wyborach naszych, zbliżających się, prezydenckich, ale w szerszym kontekście. W kontekście tego, czy my wierzymy w demokrację, czy chodzimy na wybory, których kandydatów lubimy, a może bardziej jakie cechy, jakie programy nas interesują. I o tym będą opowiadać moi i państwa goście. Doktor habilitowana Iwona Jakimowicz-Pisarska, profesor Akademii Marynarki Wojennej z Katedry Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam państwa.
I pan doktor habilitowany Bartosz Mika, profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Instytutu Socjologii. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, miło mi.
Drodzy państwo, czy my wierzymy w sprawczość wyborów? W to, że ten nasz głos coś jest w stanie zmienić? Przygotowując się do programu, przeglądałem frekwencje w ostatnich latach, skupiając się tylko i wyłącznie na wyborach prezydenckich. I tak, prawdę powiedziawszy, my chyba nie mamy czym się chwalić. Ostatnie wybory, w pierwszej turze frekwencja nieco ponad 64%, w drugiej turze 68% i to jest dość wysoka frekwencja. Inne przykłady, bardzo proszę, rok 2005, niespełna 50% w pierwszej turze, w drugiej turze niespełna 51%. Nie przekraczamy tak naprawdę 70% w żadnych, zbliżamy się do 70%, a zdarza się, że jest ona i tak niska, że nawet 50% nie osiąga. Czy to znaczy, że my nie wierzymy w demokrację? Może na początek pani profesor Jakimowicz-Pisarska.
Nie, mam nadzieję, że tak nie jest. Bardzo chciałabym, żeby tak nie było. Natomiast myślę, że tu powodów jest kilka i to troszeczkę, że tak powiem, z różnych bajek. Pierwszy to jest historyczny. My po prostu nie jesteśmy nauczeni chodzić na wybory.
I już trochę czasu minęło.
Tak, ale nadal nie jesteśmy tego nauczeni. To proszę pamiętać, że to jest proces długi i nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy dzisiaj ludzi, którzy już nie pamiętają, a głosują poprzedniego systemu, to pewne zachowania dziedziczą również po rodzicach i po dziadkach. Tak? Jeśli oni nie chodzili na wybory i mówili, że to nie ma sensu, to ja gdzieś w głowie to z tyłu mam. Druga rzecz to jest to, o co pan zapytał. To jest poczucie tego, jak mnie traktują kandydaci, jak mnie traktuje komisja wyborcza. To jest coś, co nam politologom pewnie łatwiej przychodzi, czyli ta słynna odwrócona do góry nogami kartka, na której musimy się podpisać. To jak państwo mnie traktuje, kiedy to nie ja mam widzieć i miejsce i rubrykę, w której mam się podpisać, tylko muszę to robić do góry nogami, żeby pani czy panu w komisji było wygodniej. To jest ten stosunek państwa w czasie wyborów do nas. No i kolejna rzecz to jest to, co słyszymy czy widzimy, bo ja sobie też na potrzeby dzisiejszego spotkania przeanalizowałam, jak wyglądały te różnego rodzaju wybory i kampanie wyborcze prezydenckie do dnia dzisiejszego, od 90 roku. No to powiem tak, jest z wyborów na wybory coraz mniej merytorycznie, żeby nie powiedzieć zgoła coraz głupiej.
Czy z tą tezą zgadza się pan profesor Bartosz Mika?
Ja może trochę więcej optymizmu bym tutaj zaproponował. To znaczy, rzeczywiście te frekwencje również sobie spojrzałem na nie przed przyjściem do studia i one tak optymistycznie patrząc w XXI wieku rosną. To znaczy, gdyby spojrzeć na te wybory od roku 2000, czy od roku 2000, no to jest coraz lepiej i te ostatnie były no, prawie 70-procentowe.
68,18, druga tura.
Dokładnie, w drugiej turze 68% ponad. Czy to oznacza od razu, że mamy większą wiarę w demokrację? Tutaj myślę, że pewna doza sceptycyzmu jest potrzebna. Raczej wiązałbym to z polaryzacją większą polityczną, która się wytworzyła. No mieliśmy też bardzo dużą frekwencję wysoką w wyborach parlamentarnych. Niektóre zwykle nie przyciągały aż takiej uwagi, miały niższą frekwencję niż prezydenckie, więc to raczej wynikało z dużej polaryzacji między dominującymi obozami politycznymi, tak byśmy mogli to powiedzieć. Ale frekwencja trochę rośnie, czy znaczy, że mamy więcej wiary? Trudno powiedzieć, natomiast akurat wybory prezydenckie są takimi wyborami, gdzie o tą sprawczość, no tutaj jakby to pańskie pytanie jest bardzo zasadne, no bo jednym z podstawowych czynników nie tylko aktywności wyborczej, ale w ogóle aktywności obywatelskiej jest to poczucie, że nasze działania się przekładają na jakieś faktyczne zmiany. I akurat w przypadku tych wyborów prezydenckich jest to bardziej, można powiedzieć, uchwytne, ponieważ mamy...
I bardziej widzialne. Tu jest prawo tak, weta, tak? To ta osoba mówi, ja nie podpisuję tej ustawy, tak? I my liczymy na to, że... No, ten naszą wizją świata będzie się pokrywała decyzja przyszłego prezydenta.
Tak, i głosujemy na konkretną osobę, tak? Na imię, nazwisko. W przypadku wyborów parlamentarnych mamy jednak listy wyborcze.
To jest dość skomplikowane, ta metoda, tak. Hodlas, tak? Dobrze pamiętam?
Donta. No a w wyborach tych samorządowych, które powinny być takie najbardziej upodmiotawiające, no mamy tych kartek 4, tak? Jest tych nazwisk mnóstwo, też mamy tam listy. I co więcej, ja bym tutaj dodał, że jednak tego prezydenta mamy pod pewną taką medialną kontrolą. Znaczy to, co robi prezydent, jest widoczne, a to, co robią na przykład nasi radni, no jest widoczne, jeśli jest to tylko w lokalnych mediach, do których nie zawsze mamy czas czy chęć sięgnąć, więc myślę, że tutaj to poczucie sprawstwa i oddziaływania może grać rolę taką pozytywną.
To prosiłbym teraz o porównanie tej frekwencji. Wiem, że tutaj pani profesor, jeśli chodzi o Słowację, będzie miała dane prosto z głowy. Ja znalazłem dane dotyczące wyborów we Francji. Prezydenckie co 5 lat. Wybory w 2022 roku, frekwencja w pierwszej turze 74% prawie. Prezydenckie w 2017 77%, w 2012 79%, w 2007 84%. Czy my dojdziemy kiedyś do takiego poziomu? Czy to jest związane, no właśnie, z czym? Z tym, że ta demokracja okrzepła? We Francji też się kłócą i to porządnie, to wszyscy wiemy.
Znaczy ja jeszcze tylko wrócę do tej frekwencji, o której mówiliśmy w kontekście historii, bo pamiętajmy, że najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich była jednak w roku 95, czyli kiedy mieliśmy pojedynek, nazwijmy to, w drugiej turze Wałęsa kontra Kwaśniewski i to było 68% ponad, więc właściwie nie pobiliśmy, no poza 2000, teraz 20 rokiem, tej wtedy frekwencji, ona była jednak jeszcze wyższa, więc ja myślę, że tutaj na to, co się dzieje i tu się zgadzam z panem profesorem, to jest jednak polaryzowanie i jakaś emocja, która wchodzi. Jeżeli ona jest, tak jak wtedy była między Wałęsą a Kwaśniewskim, no to rzeczywiście się pojawia wtedy ten impuls, tak, u wyborcy, żeby iść.
Natomiast to też było tuż po przełomie, pani profesor.
Tak, oczywiście.
To też miało duże znaczenie w tej chwili.
Myślę, że bardzo. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów z tych krajów, które miały podobne doświadczenia jak my, bo to jest tutaj ciekawe, to też ta frekwencja nie jest szalona. Znaczy ona nie zabija jakoś tak bardzo i powody są bardzo podobne. Socjolodzy mówią, że to jest dokładnie to samo. Jeszcze społeczeństwo nie jest przyzwyczajone, nie ma poczucia tego przełożenia się swojego głosu na to, co politycy potem robią, niezależnie, czy jest to wybór prezydenta, czy jest to wybór do parlamentu, ale też proszę pamiętać, że w naszych tutaj demokracjach ten prezydent nie ma aż takiej dużej władzy jak we Francji. To jest dokładnie ten efekt, o którym mówił tutaj pan profesor, że jeżeli wybrany przez nas kandydat z określonym nazwiskiem i twarzą może potem faktycznie sprawczo działać, no to my bardziej się w to angażujemy. Pytał mnie pan, jak to mniej więcej wygląda. Te frekwencje wokół Polski, ja nie mówię o stronie zachodniej, tylko wschodnio-południowej, one też się utrzymują w okolicach 60%. Dwa lata temu mieliśmy wybory, właściwie już dwa lata, w Czechach, to był styczeń 2023 i tam frekwencja była wtedy na poziomie 68%, ale też była ogromna polaryzacja i też bardzo jakby pojawiły się dwa bloki. Trochę inaczej to wygląda ta polaryzacja niż u nas, ale nadal. Właśnie dwóch kandydatów, tych najsilniejszych, którzy się ze sobą mierzyli. Natomiast jeśli chodzi o Słowację, tam sytuacja była w ubiegłym roku, w kwietniu, zupełnie inna. Odchodziła właściwie prezydentka, która w cuglach by wygrała, gdyby o drugą kadencję zawalczyła. Ona tylko się zdecydowała na jedną. I właściwie nie było kandydatów po stronie jej obozu politycznego, którzy byli przygotowywani i którzy, że tak powiem, troszeczkę przyzwyczajali, oswajali wyborców ze sobą. Kandydat wyłoniony przez dzisiejszą opozycję był troszkę przypadkowy i jakkolwiek byśmy go nie oceniali, no jakby też nie do końca spełniał te oczekiwania wyborców. Natomiast kandydat, który jest dzisiaj prezydentem, czyli Pellegrini, no był osobą bardzo dobrze znaną i też jakby ugrał swój kapitał polityczny dużo wcześniej. Więc jakby tu też były takie wcześniejsze gry, które myślę, jak przejdziemy z powrotem do polskiego podwórka, będą istotne. Czyli kto był rozpoznawalny wcześniej, kto coś już zrobił, na co mógł się powołać i gdzie można jakby kapitalizować, jak to mówią Amerykanie, dzisiaj ten wcześniejszy swój jakiś taki wpływ polityczny.
Kończąc temat frekwencji, pytanie jeszcze do państwa. Jak zmiany demograficzne, no, które dzieją się na naszych oczach, tak? Społeczeństwo nam się starzeje, coraz mniej młodych ludzi. Jaki one mają wpływ na frekwencję? Czy można to już zauważyć, panie profesorze?
Znaczy, jeszcze bym może spróbował się odnieść do tego wątku francuskiego wcześniejszego.
Bardzo proszę.
Bo są pewne rzeczy, na które się rzadziej zwraca uwagę i właśnie, tak jak tutaj pani profesor mówiła, te elementy są jak najbardziej widoczne, ale ja bym kontynuował tą myśl tej polaryzacji, ale nie w sensie emocjonalnym, no bo oczywiście ona przekłada się na emocje, ale ona jest też ideologiczna. Znaczy powstają pewne obozy ideologiczne i kiedy mówimy o Francji, no to oczywiście fakt, że tam prezydent jest znacznie bardziej sprawczy, ma inną rolę w konstytucji, ale także to, że jednak tam społeczeństwo w ogóle jako całość, ale w tym również młodzież, nawiązując do kolejnego pytania, jest bardzo rozpolitykowana. To znaczy, kiedy nasi studenci jeżdżą na Erasmusy, myślę, że pani profesor potwierdzi, no to oni wracają zdziwieni, ile tam naklejek, tapet, ile, jak ci studenci działają politycznie, oni się nie boją mówić o swoich poglądach, o swoich interesach nawet, tak, o tym, że popierają związki, albo że nie, że, albo że działają w jakichś organizacjach przedsiębiorców, prawda? Znaczy, ta polityka jest na każdym poziomie życia społecznego i to jest coś, co my...
Czyli nie nauczyliśmy naszych młodych ludzi tego, że działalność obywatelska może być równa z działalnością w partii politycznej? W młodzieżówce?
Ja bym powiedział, że gorzej. My próbujemy uczyć czegoś odwrotnego. Znaczy mówić, że to jest ciągłe te kłótnie, szukajmy zgody. No nie, no demokracja to jest system, w którym powinny być prezentowane różne, alternatywne czasem wobec siebie ścieżki rozwoju, w których ta, która przekona największą część elektoratu, wygrywa, uzyskuje poparcie, jest realizowana. Prawda? Znaczy konflikt w takim sensie, konflikt na poziomie wizji na przykład rozwoju, tak, czy wizji jak tego, jak powinno wyglądać państwo, tak, jakie powinny być dla niego priorytety i tak dalej, no to jest coś, czego my powinniśmy szukać, a my cały czas robiliśmy coś przeciwnego i ja akurat pod tym względem bym bronił młodego pokolenia, bo kiedy widzę te młode roczniki, osoby, które są teraz na trzecim, drugim roku, na przykład naszych studiów socjologicznych, są pod tym względem bardzo świadome. Znaczy, to są osoby, które jakby czytają rzeczywistość politycznie. Znaczy nie, to jeszcze nie jest oczywiście ten poziom, co we Francji, w Grecji czy we Włoszech, ale, nie, ale widać zmianę. Ja widzę tą zmianę i w tym sensie jakby patrzę optymistycznie na to młode pokolenie frekwencyjnie, tak, w kontekście frekwencji. No plus to, że ono jest jednak bardzo podzielone według linii genderowych. Tak? Czyli Konfederacja, która no, zbiera poparcie młodych chłopców, młodych mężczyzn, no bo chłopcy to tak zabrzmiało tak, patrymonialnie, tak. Tak? Ale młodych mężczyzn, no, tych, którzy już mają prawo głosu i z niego pierwszy, drugi raz korzystają. No ale z drugiej strony wartości bliższe lewicy, przynajmniej deklaratywnie albo centrum, no to jest jednak domena kobiet. Więc tutaj też ta polaryzacja jest widoczna nawet po tej linii stricte związanej z płcią.
Ja to jeszcze pozwolę sobie dodać, jakby idąc tym tropem, o którym pan profesor mówił, że zwróćmy uwagę, że ostatnie wybory prezydenckie to są, znaczy, przepraszam, najpierw wybory parlamentarne, cofając się, że tak powiem, chronologicznie, to jednak jest wygrana dzięki głosom młodych ludzi. Wcześniej wybory, które też były prezydenckie, to też się ważyły głosy młodych ludzi, też to one właściwie decydowały o wyniku. Natomiast jeżeli popatrzymy, że ta młoda emigracja, czyli ta przysłowiowa brytyjska, ale to nie tylko o nią chodzi, idzie do wyborów i stoi również w tych punktach konsularnych po to, żeby oddać głos, no to to jest fenomen. Więc nie, ja się tutaj zgadzam z panem profesorem, że tu akurat możemy całkiem optymistycznie popatrzeć, mam nadzieję.
To tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszą część w takim razie audycji. Ja przypominam, dzisiaj rozmawiamy o wyborach, o naszych preferencjach, o frekwencji. I do tematu wrócimy już za chwilę. Moimi państwa gośćmi są doktor habilitowana Iwona Jakimowicz-Pisarska, profesor Akademii Marynarki Wojennej i Bartosz Mika, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor habilitowany, widzimy się, słyszymy się. Tym razem bez kamer. Słyszymy się już za krótką chwilę.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Michał Pocześnik, witam po przerwie. Goście dzisiaj w studio, doktor habilitowana Iwona Jakimowicz, pisarska, profesor Akademii Marynarki Wojennej, Katedra Stosunków Międzynarodowych i doktor habilitowany Bartosz Mika, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Socjologii. Rozmawialiśmy o frekwencji w kontekście historycznym przy wyborach prezydenckich. Porozmawiajmy o tym, jakich kandydatów i jakie cechy lubią polscy wyborcy. To znaczy może w ten sposób. Na kogo byśmy nie zagłosowali? Czy jest taki wachlarz, taki pakiet informacji o danym kandydacie, które dyskredytują go momentalnie? Pani profesor.
Znaczy myślę, że zawsze jest. Natomiast pytanie o kontekst, czyli znowu czasy. Rozmawialiśmy w przerwie, więc myślę, że nie zdradzam tu wielkiej tajemnicy, że dzisiaj są trudne czasy. W związku z tym oczekujemy określonych, konkretnych cech. Chcemy widzieć przywódcę, chcemy widzieć kogoś, kto umie podejmować decyzje w sytuacjach krytycznych. Chcemy zobaczyć kogoś właśnie sprawczego, czyli takiego, którego głos będzie też szanowany i liczono się będzie z nim w różnych gremiach. No, bardzo ważny jest dzisiaj kontekst międzynarodowy, to doświadczenie międzynarodowe. Myślę, że to są pierwsze wybory, kiedy to jest aż tak ważne. I myślę sobie, że pierwszy raz, a to takie nawiązanie do wczorajszej debaty, nie usłyszałam ani słowa o elitach. Czyli pierwszy raz miałam wrażenie, że, a życzyłabym sobie tego, nie ukrywam, że kompetencje, na przykład umiejętność mówienia w obcych językach, znajomość i kontakty gdzieś tam na scenach politycznych świata i Europy są ważne. Czyli to już przestało być obelgą, że ty taki siaki, tylko właśnie to było takim przedmiotem nawet lekkiego chwalenia się. Więc myślę, że znowu to zależy od kontekstu. Dzisiaj takiego byśmy chcieli polityka jako głowę państwa, którego będziemy uważali za swojego lidera i które dawać nam będzie poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli ono będzie bardzo złudne. No ale oczywiście w przeszłości wcale tak być nie musiało.
Czyli mamy taką sytuację trochę jak z Winstonem Churchillem, tak? Premier na czasy wojny to był, ale potem się nie sprawdził.
Trochę tak jak z Petrem Pawlem w Czechach, który też swoją kampanię budował między innymi na tej narracji, że był szefem NATO, a w związku z tym też jakby będzie na te trudne czasy, bo to już wtedy było po agresji tej pełnoeskalowej, tym kimś, kto będzie umiał w Europie powiedzieć, ale ja wiem, o co chodzi w tej bajce i nie tłumaczcie mi proszę jak dziecku, a wręcz może posłuchajcie mnie, co taki malutki naród jak Czesi no, uważali za coś szalenie istotnego. Więc ja myślę, że nasz całkiem niemalutki naród dzisiaj dokładnie też chce być słyszany. Więc chcielibyśmy, żeby ten ktoś, ktokolwiek to będzie, reprezentował nas nie tylko godnie, ale takim głosem, którego będą słuchać i w Europie i na świecie.
Profesor Mika.
Ciekawe jest to w kontekście tego, o czym mówi pani profesor, że właściwie żadna z osób kandydackich nie ma tych cech. To znaczy żadne z nich nie ma takiego doświadczenia, nie ma na przykład przeszłości jako minister spraw zagranicznych czy ministra spraw zagranicznych. Więc jakby, jeżeli rzeczywiście nasi rodacy szukają tych cech, to niespecjalnie je znajdą w tych wyborach akurat. Wręcz można powiedzieć, że no, lider sondaży jest tą osobą, która też zbiera wysoki negatywny elektorat i dopracował się, nie jest oczywiście tajemnicą, że chodzi o Rafała Trzaskowskiego, różnych przydomków takich wykpiwających jego kompetencje właśnie, na przykład w dziedzinie języków obcych, bo jedną z takich ulicznych ksyw, które mu się nadaje, to bonjour, tak? Czyli takie właśnie kpiąco podejmujące.
Ale on mówi płynnie po francusku z tego, co wiem.
No tak, właśnie rzecz, w tym rzecz, tak? W tym rzecz, że jest prawdopodobnie być może za mało Polski w związku z tym, no nie wiem, tak? No ale w każdym razie rzeczywiście teoretycznie powinno tak być rzeczywiście, że szukamy takiej kompetencji, ale czy faktycznie tak jest i czy w ogóle pytanie o to, czego Polacy szukają, tak, czy czego elektorat szuka, nie jest pytaniem, które nas trochę przestawia na niewłaściwe tory, ponieważ no właśnie cały czas ten elektorat jest podzielony. Tak? Znaczy jedni szukają czegoś, a inni szukają czegoś innego. Dla jednych znajomość kilku języków obcych jest wspaniałym atutem, ponieważ można rozmawiać w tym języku z przywódcami międzynarodowymi, a dla innych to będzie znaczyło, że ktoś być może zapomina o tym, skąd się wziął, skąd przyszedł. I tak dalej, ale to myślę, że są kwestie spekulatywne, natomiast opierając się na tej historii, od której pan redaktor zaczął, można by powiedzieć, że czego Polacy, czy czego elektorat nie chce, no nie chce pani. O tym też rozmawialiśmy w kuluarach. Tych kandydatek na urząd prezydenta jest, w tej chwili jest dwie. W wyścigu biorą udział, to jest i tak już 40% wszystkich kandydatek historycznie, nie licząc Kidawy-Błońskiej, która się wycofała w pewnym momencie, ale z tych pań, które doczekały momentu głosowania, no to było ich do tej pory tylko trzy. I to w pewnym sensie stawia nas przed takim pytaniem, bo też w pierwszej części programu pan redaktor o tym mówił, czy politycy odpowiadają na potrzeby społeczne, czy narzucają te potrzeby, tak? No bo nie chce mi się wierzyć, że Polacy, Polki nie chcą kobiet, które startują na najwyższy urząd w państwie, tak? W takich badaniach socjologicznych, no z innego poziomu, ale widzimy, że na przykład kiedy ogłoszenia o pracę są neutralne płciowo albo zawierają obie formy, czyli poszukujemy kandydatki, kandydata, wtedy znacznie więcej kobiet się zgłasza, tak? My cały czas mówimy, że wyścig o urząd prezydenta, tak, że kandydaci na prezydenta. Więc jakby nawet już językowo wykluczamy panie i to jest ciekawe do namysłu, tak, na ile to jest kształtowane przez komitety wyborcze, przez nasz język, że tych kandydatek jest tak niewiele i uzyskują niewielkie poparcie ostatecznie, bo najwyższe uzyskała Hanna Gronkiewicz-Waltz dawno temu i to było niecałe 3%. Trzymamy kciuki, żeby w tych wyborach któraś z pań
pobiła ten
rekord. Jest na to szansa, patrząc na sondaże, więc oby. No i być może będzie to taka jaskółka, która na kolejne wybory przyniesie pozytywną zmianę.
Wspomnieliście państwo o debacie, trudno o niej nie wspominać. Wczoraj odbyła się debata 13 kandydatów w Telewizji Polskiej. To teraz trochę historycznie. Czy były takie debaty, które zmieniły historię wyborów, które dały takiego kopa, powiedzmy.
Znaczy poza tą Miodowicz-Wałęsa, tak? Którą część słuchaczy.
To jeszcze nie uznajemy tej jako debaty, to już zacznijmy
od tego. Ale ona zmieniła wtedy bardzo. Tak. To była chyba taka pierwsza w ogóle debata w polskiej historii powojennej, która jest kultową, tak? Tak byśmy to określili. Druga rzecz, to jest to, co mi przychodzi od razu do głowy, ale może to jest kwestia znowu pokoleniowa, to jest nie podałabym panu nawet nogi, tak? Nie ręki, nie nogi.
To był rok 95, debata Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.
No i wracając tutaj też do tego, co pan pytał, wtedy, żeby wygrać, wystarczyła podobno niebieska koszula i kapuściana dieta. To były takie dwa hity tamtej kampanii, którą wielu kandydatów, oczywiście myślę o niebieskiej koszuli, nie kapuścianej diecie, powielało, tak? To stał się hit modowy wtedy przecież wśród elit politycznych. Ale myślę sobie, że te debaty, i to jest przykre z mojego punktu widzenia, one się niestety nie profesjonalizują z czasem. Czyli kiedy ja mam przyjemność oglądać debaty poza Polską, to mam wrażenie, że one się rzeczywiście profesjonalizują z, że tak powiem, wyborów na wybory, robią się coraz lepsze, coraz bardziej takie, bym powiedziała, zajmujące. Natomiast nie wiem jak słuchacze, ale ja osobiście przyznam szczerze, wczoraj już nie tylko ze względu na długość tej nieludzko długiej debaty, ale także jej marną dynamikę, walczyłam z pokusą wyłączenia po prostu i pójścia do łóżka.
Panie profesorze, wspomina pan takie momenty przełomowe, zwrotne w kampaniach wyborczych. Już nie tylko debaty, może nawet, że tak powiem, kampanijne działania. Mi tutaj przychodzi do głowy dziadek z Wehrmachtu, którego zapewne tak, państwo też pamiętają.
Tak, jeżeli chodzi o debaty, to też te debaty Tusk-Kaczyński były. Takie to nie przed wyborami prezydenckimi, ale one też odegrały mi się swoją rolę. To był ten moment, który Tuskowi dał pewien handicap. No, to była przewaga, którą on uzyskał w bezpośrednim starciu z Kaczyńskim, kiedy ten mniejszościowy rząd PiS-u ustępował i uległ ostatecznie w tej walce wyborczej, czy wyścigu wyborczym partii Donalda Tuska. Także są takie momenty. Ja przyznam się szczerze, że na wczorajszej debaty nie wytrzymałem do końca. Poddałem się, mimo, że obowiązku, takie poczucie obowiązku, że skoro dzisiaj tu przyjdę o tym mówić, to warto by było jednak do końca tą debatę obejrzeć, ale to było bardzo trudne i no, człowiek czasem nie ulega słabości. No i tak to się wydarzyło wczoraj. Ja też pamiętam właśnie debatę pomiędzy Aleksandrem Kwaśniewskim i Lechem Wałęsą. Był to taki okres wchodzenia w dorosłość dla mnie, w taki czas, kiedy się zaczynałem w ogóle polityką interesować, więc to tkwi mi w głowie w jakimś sensie. Pamiętam, że tam kpiono wtedy w czasie tamtych kampanii, że łatwiej jest sprawować władzę, kiedy żonę ma się jak szazę. Ktoś tak śpiewał.
Było coś takiego, przypomniałem. Szaza to
przypominamy młodszym słuchaczom i słuchaczkom, że to była gwiazda disco polo i to tym takim aforyzmem trochę kpiono z uczesania pierwszej damy późniejszej, czyli Jolanty Kwaśniewskiej, tak, która dzisiaj uchodzi za pewien wzór, tak, jeżeli chodzi o pełnienie tej roli. Więc to czasem ta historia toczy się dziwnymi drogami. Ale oczywiście te, już trochę poważniej, debaty mogą mieć duże znaczenie. Niekoniecznie tylko na szczycie wyścigu, jeżeli chodzi o to, kto wygrywa. Ale proszę zwrócić uwagę, i to myślę, że ci z naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy śledzą kwestie polityczne na co dzień, no zdają sobie z tego doskonale sprawę, że newralgiczne jest też trzecie miejsce. Czy w poprzednich latach, czy mamy taką no już dość długą tradycję, że te osoby, które zajmowały trzecie miejsce, później występowały z jakimś projektem politycznym, który bywało, że stał się poważny, tak jak Olechowskiego projekt i jego współprojekt Platformy Obywatelskiej, który do dzisiaj no, istnieje na scenie i gra na niej główną rolę, prawda? Także Hołownia w poprzednich wyborach prezydenckich, tak, i jego potem sojusz z PSL-em, który też odegrał swoją rolę, też znalazł dość szybko miejsce na tej scenie partyjnej również. Więc tutaj czasem nie chodzi tylko o to, żeby wygrać główną nagrodę, ale zaprezentować się w debacie, zająć to wysokie miejsce. No jeszcze pewnie mało kto pamięta, ale w 2010 roku trzecie miejsce zajął Napieralski, czyli kandydat Lewicy wówczas.
I wtedy to był bardzo dobry wynik Lewicy.
To był bardzo dobry wynik. Dzisiaj go z sentymentem wyborcy Lewicy wspominają, ale to było tam wtedy trochę więcej niż 13,5%, czyli też...
Ja tylko powiem tak na marginesie, że gdyby dzisiaj z trzech kandydatów Lewicy zrobić jednego, też mieliby wynik Napieralskiego, tak przynajmniej sondaże pokazują. Natomiast ja, zgadzając się z panem profesorem, jeszcze tylko dodam, że zapominamy też jeszcze o pewnych kandydatach jako takich smaczkach. To są ci, którzy po pierwsze kandydowali wielokrotnie. Już nie mówię o Wałęsie, który trzy razy aż kandydował, a tylko raz wygrał, ale na przykład Andrzeju Leperze czy Januszu Korwin-Mikke, którzy po cztery razy kandydowali i właściwie nie byli jakimś specjalnym tutaj faworytem w żadnym wyścigu, ale też nie można byłoby ich nazwać planktonowymi takimi całkowicie kandydatami. No i tak zwani, to jest własna kategoria, kandydaci egzotyczni, tak? Czyli niejaki Leszek Bubel, Jan Pietrzak swego czasu, który też jako bezpartyjny kandydował. Więc mieliśmy trochę takich ciekawostek.
I oczywiście Stan Tymiński.
I Stan Tymiński, no to jest historia sama...
Numer jeden.
Tak, sama w sobie. Ja tylko przypomnę, że on wtedy wyrugował z wyścigu Tadeusza Mazowieckiego.
Tak jest. I wszedł do drugiej
dzisiaj,
tury.
Tak, co do dzisiaj, przyznam szczerze, nie mieści mi się w głowie, że ktoś zupełnie znikąd zdołał coś takiego zrobić w kontekście no wtedy, wówczas startujących, bo to wtedy były wielkie nazwiska, Leszka Moczulskiego, jeszcze nie wiem, czy państwo pamiętają Romana Bartoszcze z PSL-u, to byli naprawdę działacze opozycji, którzy mieli wielką, piękną kartę, a facet z czarną teczką, jak my to dzisiaj
nazywamy. No my oczekiwaliśmy wtedy dojścia do dobrobytu w ciągu roku. On to, że tak powiem, w swoim programie opisywał, że to się da zrobić, że będziemy przecież jak w Ameryce Południowej. Ale kończąc temat debat, ja tylko powiem, że 6 400 000 widzów średnio oglądało debaty, więc całkiem sporo. I teraz pytanie, czy zdobywa się głosy, albo czym zdobywa się głosy niezdecydowanych? We wczorajszej debacie, to jeszcze tylko nawiążę do tego, jeden z kandydatów mówił, że odwiedził prawie wszystkie powiaty w Polsce. Czy ta Polska powiatowa, czy te bezpośrednie spotkania z wyborcami mają jakieś znaczenie? W dobie internetu, w dobie wszechobecnych mediów, w dobie telefonów, w którym możemy tą relację na żywo nawet obejrzeć. Czy to jeszcze ma znaczenie?
Znaczy ja się przepraszam, że się tak wyrwałam, ale od razu mi przyszła na myśl kampania z 2015 roku, kiedy Komorowski był właściwie faworytem, który powinien w cuglach wygrać, a przegrał te wybory no po prostu koncertowo, właśnie dlatego, że uwierzył w to, że już nic nie trzeba robić. Druga rzecz to jest oczywiście to, o czym tutaj wspominaliśmy i to nie są tylko te mityczne końskie, ale to są mnóstwo miast, dzisiaj jest takie ładne słowo, poza bańką, gdzie nie dojeżdża pendolino, gdzie nagle okazuje się, że na przykład właśnie to wykluczenie komunikacyjne, gdzie problemy, które, no przepraszam za kolokwializm, ale słynna warszawka i odklejeni politycy już zupełnie zapomnieli, że one są, naprawdę rezonują. I wtedy pokazanie tym ludziom, że ja was naprawdę chcę wysłuchać, niezależnie od tego, czy jako prezydent będę, czy nie będę miał do tego potem kompetencji, jest na pewno ważne. Ja zresztą dzisiaj obserwując tą kampanię, tak pozwolę sobie skrytykować, uważam, że niektórzy kandydaci zapominają na przykład o swoim własnym elektoracie, czyli tak bardzo starają się zebrać głosy tych niezdecydowanych, o których pan pyta, że pomijają zupełnie tych, którzy...
Ten żelazny.
Przypisany jest jakoby... No właśnie, ja
czy
mam,
on jest z automatu
przypisany? Ja mam właśnie tak. Wątpliwość, czy można przekładać poparcie dla partii, która stoi bardzo często za kandydatem, na poparcie tego kandydata. I widzimy po debacie w Końskich, jak odbiła się Biejat i jak odbił się Szymon Hołownia. A więc chyba te debaty jednak są ważne i to, żeby rozmawiać z ludźmi jest ważne, niezależnie od tego, że i tak uważam, że wiele błędów w tych kampaniach jest robionych.
I pan profesor, ostatnie zdanie.
No, też uważam, że ta praca u podstaw, można by powiedzieć, tak, te rzeczywiście spotkania z wyborcami, one są niezwykle istotne. A propos jeszcze tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tych dużych zaskoczeń, no to przecież w 2005 roku tym, który przyniósł takie zaskoczenie, był wymieniony tu Andrzej Leper, który zajął trzecie miejsce z bardzo dobrym wynikiem wówczas, pokonując kandydata lewicy Marka Borowskiego, człowieka, który pełnił urząd premiera wcześniej. I no, bardzo rozpoznawalną postać na lewicy. I właściwie wtedy, kiedy kształtował się ten duopol PO-PiS, który do dzisiaj funkcjonuje, no to właśnie Leper był tym, który jako trybun ludowy, człowiek, który potrafił postawić barykadę, tak, i spotkać się z rolnikami w polu, no to on wypracował ten trzeci numer, ten trzeci wynik i on właściwie stał się tym głosem niezadowolonych, tak? Taką lewicą, która jakby działa u podstaw, że działa wśród ludzi, dystansując trochę tą
salonową
lewicę.
I dochodzi do trzeciego miejsca w wyścigu o najwyższy fotel.
Tak, więc jak najbardziej spotkanie.
Musimy niestety powoli kończyć, ale ja poproszę o jedno jeszcze zdanie od państwa. Dlaczego powinniśmy pójść na wybory? Pani profesor.
Bo to jest nasz kraj. Bo to jest nasze państwo i jesteśmy za nie odpowiedzialni. A tak naprawdę w kontekście naszej historii, o której bardzo lubimy mówić jako Polacy, powinniśmy też pamiętać, ile razy i przez różny okres czasu nie mieliśmy prawa mówić o swoich własnych sprawach w własnym interesie.
Dziękuję i pan profesor.
No to jest najlepsze, co w tej chwili mamy do zrobienia. Znaczy, z dużo lepszym pomysłem jest pójść, niż nie pójść na wybory i zagłosować na tą kandydatkę, tego kandydata, którzy są najbliżsi nam. Tak, nie kalkulować w pierwszej turze zwłaszcza, kto ma jakie sondaże, tylko zagłosować tak, jak nam podpowiada serce.
W takim razie spotkamy się przy urnach. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Doktor habilitowana Iwona Jakimowicz-Pisarska, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z Katedry Stosunków Międzynarodowych i pan doktor habilitowany Bartosz Mika, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Socjologii. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Michał Pacześniak, do usłyszenia, a audycję realizowała Ewa Palicka.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.